Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą książkę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba.
Pierwszą księgę napisałem Teofilu. Teofil to jest człowiek, który jest zainteresowany Bogiem, przyjaciel Boga dokładnie po polsku mówiąc, człowiek, który szuka Boga swoim życiem. Być może, że to był jakiś sponsor, dzięki któremu mógł święty Łukasz wydać swoją Ewangelię i dzieje apostolskie, ale w gruncie rzeczy to chodzi o wszystkich tych, którzy pragną poznać Boga. Pierwszą księgę napisałem, mówi o Ewangelii swojej. Teraz pisze drugi tom tej samej księgi. Tak prawdę szczerze mówiąc, to nie jest dobrze, że my w kompozycji Pisma Świętego, jaki jest w życiu, oddzieliliśmy dzieje apostolskie od Ewangelii Łukasza, Ewangelii Łukasza od dziejów apostolskich. Bo Ewangelia Łukasza zaczyna się małą pięćdziesiątnicą, kiedy Maria powiedziała nastąpienie Ducha Świętego: Fiat, niech się stanie według tego słowa, twoich planów. Na razie Maria powiedziała. I to wszystko było obietnicą, inauguracją tego, że zebrani w wieczorniku apostołowie na modlitwę znowu razem z Maryją powiedzą też Fiat. Już jako inauguracja Kościoła. Jako nowy Izrael, 12 apostołów. Mimo iż w wieczorniku, w tej modlitwie więcej osób brało udział. Niech się stanie. Pragniemy spełnienia obietnicy. Dlatego też, jeżeli Ewangelia jest obietnicą zesłania Ducha Świętego, w dziejach apostolskich jest spełnienie obietnicy, to organicznie powinny być te księgi razem. Z kolei Ewangelia Jana ma też dzieje chrześcijaństwa, już nie czasów apostolskich, tylko dzieje Kościoła od zmartwychwstania, od pięćdziesiątnicy, aż do zamknięcia historii tego świata. Czyli Apokalipsę należałoby traktować też łącznie z Ewangelią Jana jako kontynuację. znowu nie przedzierać apokalipsy listami świętego Pawła Apostoła. Nie przedzielać, tylko potraktować łącznie. Wtedy byśmy byli moralnie zmuszeni poznawać, tak jak poznajemy Ewangelię Jana, poznać te dzieje apostolskie tam opisane, a są to dzieje błędów, które, przed którymi Chrystus zmartwychwstały, ostrzega Kościół. Uważajcie, grożą wam takie błędy. Niestety, od momentu do III wieku, dopóki były prześladowania jeszcze w Kościele Chrystusa, żyła tradycja pochodząca od Jana Apostoła, że wszyscy umieli interpretować Apokalipsę i żyli tą Apokalipsą, ponieważ Apokalipsa idealnie interpretowała czasy prześladowań. Ale kiedy zaistniał bunt Konstantyn Wielki, nie tylko dał wolność chrześcijanom, ale z chrześcijaństwa zrobił religię państwową, obowiązkową, w związku z tym już nie trzeba było się troszczyć o zdolność do takiego radykalizmu. I odtąd narody pogańskie wlewały się do łona Kościoła bez specjalnego nawrócenia. Weszli w życie sakramentami, w oderwaniu od sakramenty zostały oderwane od zrozumienia poszczególnych Ewangelii. Na sakrament składa się tak zwana forma i materia. No powiedzmy chrzest, to jest woda, ale też słowa ja Ciebie chrzczę w imię Ojca. I ta forma powinna być zbudowana z całej Ewangelii Marka. Dlatego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 2-3 lata katechizowano i dopiero jako zwieńczenie tego katechumenatu był chrzest święty. A i ten chrzest święty był kropką na i, nad i, bo najpierw był chrzest Słowa Bożego. Oni najpierw przyjmowali do końca treść Ewangelii Marka, to znaczy wiedzieli, że chrzest ma uwolnić ich od złego ducha. I w Ewangelii świętego Marka poznawali, gdzie się kryje zły duch. Bo on nigdy nie występuje jawnie. On się zawsze ubiera coś, co nas może zwieść. To tak, żebyśmy zapamiętali, że ufam, że w epoce Ducha Świętego, kiedy przyjdzie nowa redakcja, to dzieje apostolskie wrócą do, jako drugi tom do Ewangelii Łukasza. Macie wrócić do Jerozolimy z Góry Oliwnej i tam czekać na spełnienie obietnicy danej od Boga. Macie wrócić. Dlaczego? To zesłanie ducha to jak gdyby postawienie kropki nad historią zbawienia ma się dokonać w Jerozolimie. Bo podczas Paschy 50 dni wcześniej, gdy na Paschę przychodzili z całej Palestyny, z narodów ościennych, z różnych krajów, Izraelici na uroczystość Paschy, która trwała tydzień czasu, przynosili czy też kupowali przy świątyni baranka paschalnego, którego wkładano w ofierze, do tego byli zobowiązani po wyprowadzeniu z Egiptu. Pod krew tego baranka paschalnego w Egipcie uwolniła ich od zrównania i z losem Egipcjan. Na pamiątkę, na podziękowanie, ale też to była obietnica, że przyjdzie prawdziwy baranek Boży, na którego głowę oni złożą swój grzech, zło, i to będzie uroczystość Paschy. Tak powinni być przygotowywani, tak zresztą przygotowywał ich prorok Izajasz w czterech pieśniach o cierpiącym słudze Jahwe, że Mesjasz będzie właśnie tym, który weźmie na siebie wszelkie zło świata, które było, jest i będzie, i dokona w tęci Paschy na Golgocie tego największego cudu. Ponieważ nie patrzyli Pismem Świętym na Jezusa jako Mesjasza, to 50 dni temu uważali, że mieliśmy nadzieję, że On rzeczywiście jest Mesjaszem, ale na szczęście mamy genialnych arcykapłanów uczonych w Piśmie. Oni się rozeznali, że jest wcieleniem Belzebuba, no i niczym się to skończyło. Kompromitacją się skończyło. Oczach ludzi. 50 dni temu, 7 tygodni wcześniej, gdy była uroczystość Paschy i biorą działania Boga polega na tym, że znowu u mnie przychodzili Izraelici na święto plonów, 50 dni po, na święto plonów, kiedy już wszystko zebrali, nie tylko z pól, ale i z sadów, i część tych plonów przynosili dla Boga Jahwe w dziękczynieniu. Jezus zmartwychwstały przynosi plon swego życia, Ducha Świętego, dary Ducha Świętego, i wyleje te dary na apostołów. Chodziło o to, wróćcie do Jerozolimy, bo w Jerozolimie zaistniał największy z cudów i w Jerozolimie zaistniało największe nieporozumienie między wierzącymi w Boga Jahwe i między mną, który reprezentował, ubecnił do końca miłość Boga Jahwe. Może nieporozumienia. Wróćcie do Jerozolimy i tam przeżyjecie pięćdziesiątnicę. Ja dam wam jako baranek Boży owoc mojej męki, mego zmartwychwstania, trzecią osobę Trójcy Świętej podczas pięćdziesiątnicy. Będziecie w swoich wnętrzach mogli konsumować 7 darów, 7 owoców sądu miłości Boga nad wami. Że Bóg nie tylko oddalił złego ducha, ale pragnie dać dobrego ducha, ale daje dobrego ducha jako 7 talentów. 7 talentów. Daje oczywiście w dniu pięćdziesiątnicy bojaźń Bożą w Maryi i w Jezusie jako człowieku. I tu sobie przypomnijmy Ewangelię Łukasza, ten świecznik, któryśmy interpretowali, że z Maryi i z Jezusa jako człowieka wypłynie dar mądrości, życia, dar rozumu. Uwolnimy się od bałwochwalczej miłości ojczyzny doczesnej, bo nasze wnętrza nie są stworzone dla tej ziemi. Nie są stworzone dla tej ziemi. Ta ziemia nie wypełni człowieka, tylko nasze wnętrza są stworzone dla Boga i Bóg przyjdzie w Jezusie Chrystusie, Duchu Świętym, a tym samym, jak zamieszka w nas, my się stajemy obywatelami życia wiecznego poprzez śmierć. Wejdziemy w życie Ojca, w rzeczywistość nieskończoną, o której Pismo Święte mówi. Święty Paweł mówi, ani oko, ani ucho, jest to niewyrażalne. Mistycy w historii Kościoła zawsze mówili, że bali się, żeby się Bóg im nie pokazał. Bali się bardzo, zasłonęli oczy. Bo oni wiedzieli, jeżeli ktoś raz przeżył Boga, to jego życie tutaj na tej ziemi staje się cierpieniem nie do uniesienia. Taka jest tęsknota. Taka jest tęsknota. I w życiu moim miałem do czynienia z takimi ludźmi, którym Jezus zafundował taki krzyż. Powiedzmy, studentka, która była w wspólnocie w rodzinie miłości ukrzyżowanej, więc w bardzo radykalnym nurcie. W wypadku samochodowym wszystkie kostki były zgruchotane, przemielone zupełnie. Ku zdumieniu lekarzy z tego wyszła, będąc w śpiące tu na ziemi, a w gruncie rzeczy ona już była w tamtym życiu. Zeszła i od tego momentu zaczęło się cierpienie. Powiedziała, że mam nadzieję, że Pan mnie szybko stąd weźmie. Bardzo bym chciała drugiego takiego wypadku, żeby już po nim nie wrócić. Jest wielką łaską, jeżeli nas Pan nie karmi zbyt mistycznie swoją obecnością. Jest wielką łaską. I to oznacza, że w Starym Testamencie to oznaczają te zwroty, że jeżeli zaistniała obawa, że Bóg mi się objawi, to on zasłania oczy, bo umrze. Bo umrze. My to źle rozumiemy. Bo umrze to znaczy nie będzie w stanie żyć, będzie pragnął śmierci. No ale wróćmy na ziemię. Jerozolima źle odczytała największy cud Baranka Bożego. Dlatego musieli apostołowie z Marią znaleźć się w wieczorniku i tam przeżyli cud, który jest przeciwieństwem wieży Babel. Otrzymali dar modlitwy w językach. Ta zewnętrzna sceneria była odpowiednikiem tego, co się działo na Synaju. I tak jak 40 dni przebywał Mojżesz na Synaju i stamtąd przyniósł prawo, dwie tablice dekalogu w arce, tak Jezus 40 dni przebywał po zmartwychwstaniu w kontakcie z Ojcem i z ludźmi i w dniu Pięćdziesiątnicy przyniósł nowe prawo Ducha Świętego, dary Ducha Świętego.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, bracia. Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Jezus po dokonaniu tego największego cudu, tajemnicy krzyża, później uobecniając Ducha Świętego, trzeciej osoby Trójcy Świętej, a w Nim swoje zmartwychwstanie, jako znowu uobecniając ten wielki cud z krzyża, żeby on żył i był roznoszony po świecie, to wielkie przebaczenie, wielka moc nad złem. Jezus potrzebował ciała, którym był obecnią swego ducha. To jest Kościół, którym by uobecniał tańce krzyża. Ten znowu powielał ten cud z krzyża. Tu jest powiedziane, że Jezus zmartwychwstały jest naszą głową. Głową każdego z nas. Funkcja głowy jest taka, że tam mieszkają nasze myśli, a za myślami idą pragnienia. Jezus powiedział, że mówi przez to, że od ciebie zależy, czy będziesz miał wspaniałą głowę. Wspaniałą głowę. I już ja w tobie mogę myśleć. Dlatego też świecznik jest nazwany przez proroka Zachariasza świecznikiem siedmiu lamp światła, poznania. Czy ma w nas może żyć Boże poznanie. To od nas zależy, czy będziemy się posługiwać swoją czaszką i tym, co mamy pod czaszką, czy też będziemy się posługiwać faktem, że Jezus Chrystus, który jest w niebie i na ziemi, bo to jest cecha tajemnicy zmartwychwstania, że staną poza czasem, poza przestrzenią, jest wszędzie jako Bóg, że Jego pragnieniem jest być naszą głową. Wszystko to się dzieje poprzez to, że my zaczynamy myśleć o Jego obecności w nas. Wtedy Jego obecność w nas, wtedy Jezus się czuje przywołany, my wchodzimy w postawę dzieci, a On jest naszym Bogiem, Ojcem, Królem, Kapłanem, no wszystkim. I On bardzo by chciał być w nas naszą wspaniałą głową, bo On potrzebuje wspaniałego ciała tu na ziemi, wspaniałego ciała, które by zachciało kontynuować cud krzyża. Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko. Jezus potrzebuje ciała, w którym by kontynuował wielki cud z tajemnicy krzyża, zbawiania świata. Sięgając do pierwszej części Apokalipsy, potrzebuje płodnej oblubienicy, która by rodziła miłością z krzyża ludzi dla Boga, dla Ojca. Dlatego wszystkie inne programy, które realizują chrześcijanie, jest po prostu analfabetyzmem chrześcijaństwa. To jest analfabetyzm. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus podczas ostatniej wieczerzy powiedział do uczniów, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadzi ich ku Betanii i podniósł ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Wziął już swoim przybitym boku w fakcie, że nas umiłował do końca, że my wszyscy jesteśmy zapisani najpiękniej, jak tylko można, w Jego miłosierdziu, w Jego ranach, w tajemnicy Baranka Bożego, odszedł do Ojca i jest tak zwaną przebłagalnią przed świętością, sprawiedliwością Boga. Ja ich umiłowałem. Ojcze, daj swego Ducha, Ducha Świętego, ześ na nich, żeby kontynuował misję. brał z mego krzyża, z mego triumfu i żeby uobecniał się we wszystkich oszczonych w Duchu Świętym i żeby roznosili to życie Boże po świecie. Będziecie świadkami, jaki jest Bóg. Każdy chrześcijanin to jest argument żywy, chodzący na dwóch nogach. Argument, że Bóg jest, Bóg jest wspaniały. No i tu się trochę czujemy zakłopotani. Myśmy stworzyli coś, co Jezus przez Walter nazwał racjonalizmem, wiedzę, naukę, ideologię z chrześcijaństwa. Tego nie było w planie. Jezus nie pisał, mógłby napisać genialną Ewangelię, nie napisał, tylko stworzył świat żywy. I to powinno być realizowane. Bo taką Ewangelię świadka każdy musi przeczytać, czy chce, czy nie chce. A nam to poszło zupełnie, oczywiście na tym polega spyt i chytrość złego ducha. O jak dobrze, że mamy uniwersytety, że mamy książki, że mamy te maszczyte. Przeinaczyliśmy. Idźcie do Jerozolimy, która źle zrozumiała tajemnicę Paschy, Baranka Bożego. I teraz ci sami ludzie, którzy byli 7 tygodni temu, będą świadkami. O nie! To nasi arcykapłani uczeni w piśmie, faryzeusze, pomylili się. Bo tutaj zaistniała pięćdziesiątnica, ten cud, który jest opisywany w Dziejach Apostolskich. Kiedy na trzeci dzień pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem w tym samym miejscu, nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w ich własnym języku. Pełni zdumienia podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie, Medowie, Jelamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysza z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kretyńczycy, Arabowie, słyszeliśmy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oczywiście było przemówienie Piotra Apostoła, który zaczął się tłumaczyć, zaczął wyjaśniać to. Pomylili się 7 tygodni temu. Patrzcie, to ten, któregoście ukrzyżowali z martwistą i on nam dał swego ducha. Ogłasza nam dobrą nowinę. Przerażeni zapytali, no to co mamy robić? No dajcie się ochrzcić. A dać ochrzcić to zgodzić się na to, żeby w nich miłość krzyża poszła w świat. Rozpełzła się po świecie. Od tego będzie uczył ich Duch Święty, Duch Jezusa Zmartwychwstałego. I to będzie ta moc z wysoka. To jest ten dar języków, jest przywołaniem tego samego wydarzenia z Synaju, teraz na Syjonie. Tam Bóg obiecał w arce, w dwóch tablicach Mesjasza, a teraz tutaj to się realizuje. Już tą arką jest każdy wierzący, każdy, kto się da ochrzcić. Tą arką już są apostołowie. Żeby za długo nie rozwlekać tego, to jest to niby zakończenie Ewangelii Łukasza, ale zakończenie tak naprawdę to są dzieje apostolskie, jak już mówiłem. Natomiast takim zakończeniem prawdziwym dla nas i tam dla nas jest katechezy, to jest Apokalipsa świętego Jana Apostoła, trzecia część, od rozdziału 11, wiersza 19, zaraz tego dotkniemy. Ważne jest tutaj słowo obietnica Ojca, obietnica Ojca, że Bóg najpierw obiecuje, a później się z tej obietnicy wywiązuje. Nas Pismo Święte powinno zainteresować jako księga obietnic. Bóg to obiecał. Jeżeli Bóg obiecał, to On się wywiąże, bo to On ma możliwości. On nie wypowiada słów tak jak nasi politycy. Ta obietnica dotyczy tego, że będziemy uzbrojeni mocą z wysoka, mocą Boga. I dopiero pójdziecie. Otóż wiadomo, że dzisiaj jest kryzys w Kościele, kryzys w zakonach, w zgromadzeniach zakonnych. Raz po raz tam generał gromadzi w Rzymie i tutaj ojciec prowincjonalny i tak dalej przełożonych zgromadził i rozważają, skąd ten kryzys, jak to się dźwignąć, jak tym. A ja widzę jedno, że nie idziemy według dróg Bożych. Skończył teologię, zdał egzamin, wyświęcony i idź na daną placówkę. A święcenia apostołowie otrzymali podczas ostatniej wieczerzy, Wielki Czwartek. Święcenia otrzymali. I Jezus im mówi: idźcie do Jerozolimy i czekajcie, aż będziecie przyodziani mocą z wysoka. Dopiero to nie wy pójdziecie, tylko ja w was pójdę jako moc Boża. Tego odkrycia dokona Kościół po przełomie, kiedy ten Kościół budowany troszeczkę mądrością i mocą ludzką będzie musiał zaniknąć i będziemy przyodziani mocą z wysoka. Nie jest łatwo czekać na obietnicę. Przypomnijmy sobie historię ojca wiary Abrahama. Jak jemu było ciężko czekać na obietnicę? No i przyjął propozycję Hagar. No i same nieszczęście. I po dziś dzień Arabowie rewanżują się. Czekać na obietnicę. To odkryje kogoś. Dlaczego czekać? Bo w czasie czekania człowiek maleje. Malutki, malutki. A człowiek tego nie chce, tylko od razu działać. A, no to ja to mogę zrobić. Rzeczywiście, puste działania. Kościół odkryje tajemnicę czekania na obietnicę. Teraz musimy powiedzieć, co jest treścią tej obietnicy. Apostołowie doczekali się. Oczywiście czekali razem z Maryją. Odprawiali nowennę, jak mówiliśmy. Ale obietnica dla nas, którzy chcemy do końca przyjąć Ewangelię Łukasza, nią żyć, zawiera się w tych słowach. Trzecia część Apokalipsy. Potem świątynia Boga w niebie się odparła i Arka Jego Przymierza okazała się w Jego świątyni. I nastały błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi, wielki grad. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, na jej głowie więc gwiazd 12, a jest brzemienna i woła cierpiąc bóle męki rodzenia. Jaką treść podłożyć pod słowo obietnica? Idźcie i czekajcie na spełnienie obietnicy. To jest powiedziane w trzeciej części Apokalipsy. Świątynia Boga w niebie się otwarła. Świątynią Boga jest człowiek stwarzany przez Boga na obraz i podobieństwo, jest świątynią Boga. Sens jest ścisły. Dlatego też wszystkie inne świątynie na zewnątrz to jest przeakcentowanie, nieporozumienie. Bo wtedy my dla Boga tak na zewnątrz coś tam, przy murach, przy figurkach, na zewnątrz. A Bóg mówi, świątynią jesteś Ty. Pozwól, że ja się Tobą zajmę i Ty się zajmij swoim wnętrzem. To jest świątynia. To jest cały rozdział 11 na temat. Pierwszą świątynią Boga była Arka. Arka Przymierza. A Arka Przymierza to kto? Maryja. Ewangelia Łukasza zaczyna się od Nazaretu, gdzie podczas zwiastowania, a więc wywiązywania się Boga z obietnicy, powiedziała: niech się stanie według tego słowa fiat. Jestem do Twojej dyspozycji. I to Maryja wtedy stała się żywą Arką. W niej diety tablice dekalogu stały się Jezusem Chrystusem, Bogiem człowiekiem, w przyszłości Barankiem Bożym. I nastąpiły błyskawice, głosy, gromy. Tu jest zapowiedź tego wszystkiego 3 lat działalności publicznej Jezusa Chrystusa, łącznie z rokiem 70. zniszczenia Jerozolimy. Ale potem wielki znak okazał się na ziemi, niewiasta obleczona w słońce, tęca w niebo wzięcia Matki Najświętszej, zainaugurowała to. Wielki znak. Maryja w niebo wzięta. I to, co teraz dalej Duch Święty mówi, to jest tylko rozwinięcie tego, że w Maryi jako Arce zostały złożone 2 tablice. Niewiasta obleczona w słońce. To jest pierwsze przekazanie zazdrosnej miłości Ojca. Z pierwszej tablicy dekalogu pierwsze przekazanie. Bóg się porównuje do słońca. Ja w niej, w momencie fiat, dawałem siebie i dzięki jej fiat świat pozna moją bezinteresowną, nieuwarunkowaną niczym miłość. Miłość Ojca, którą ilustruje słońce. Słońce jest nieuwarunkowane, czy ktoś jest dobry, czy zły, czy naród jest dobry, czy zły. Daje życie. Księżyc pod jej stopami. Tajemnica Baranka Bożego. Weźmie na siebie ciemności. Zajmie ostatnie miejsce. Będzie niewolnikiem wszystkich w tajemnicy krzyża. A na jej głowie więc gwiazd 12 będzie Matką Kościoła. Jest brzemienna, ponieważ ten, który był pod jej stopami, owoc swej męki, swego zmartwychwstania, w niej był obecny jako matce i woła cierpiąc bólem męki rodzenia. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że pisząc moją książeczkę Tajemnica 2 tablic, przyuczyłem jedną rzecz, żeby powiedzieć, że te 2 tablice są w Arce złożone. I dzisiaj jakoś to naprawiam, ponieważ te teksty mnie zmusiły do tego, do logicznego myślenia, że idźcie, czekajcie na obietnicę Ojca. Ta obietnica już jest w Matce, w Maryi. Tam, podczas tego spotkania w Jerozolimie, Duch Święty wstąpił, też jak gdyby dopełnił, bo zaczęło się w Nazarecie, tu w Jerozolimie. Duch Święty wstępuje na Marię, dopełnia i jakby pokazuje, że w niej już było wszystko dla was. I Duch Święty okazuje się jako korona i z niej płynie postaci ognistych języków na apostołów. Jest Matką Kościoła. Ona jest matką tego ciała, które zrodziło się w jej łonie i teraz Kościół jest powołany na ciało Jezusa Chrystusa, żeby Jezus Chrystus w nas kontynuował tajemnicę Baranka Bożego, skandal krzyża. Cierpi bóle i męki rodzenia, ponieważ nie ma zrozumienia. Jak nie było zrozumienia kiedyś tajemnicy Baranka Bożego, tak nie ma zrozumienia tajemnicy Bożego macierzyństwa Maryi. Ewangelia Łukasza, która się zaczyna od Fiat Maryi. Teraz to jest mowa o tej niewieście, że dary Ducha Świętego Chrystus Zmartwychwstały złożył nam swoje matce zgodnie z obietnicą z raju. Ewa dała fiat szatanowi, no a Ewa dała fiat Bogu. I że nie ma darów Ducha Świętego, jeżeli my się nie będziemy oddawać Maryi. Kiedy my będziemy się oddawać Maryi, stała się jej własnością, to ona nam da. I to jest chrzest w Duchu Świętym. To dzięki Maryi otrzymali apostołowie Ducha Świętego. Dzięki jej fiat w Nazaret. Bóg jest, że tak powiem, uczciwy, sprawiedliwy. Mówi, jeżeli ktoś się ze mną zadaje, to dobrze na tym wychodzi on i jego otoczenie. Dopóki nie będziecie przeobleczeni mocą z wysoka, w naszych czasach Bóg o roli niewiasty przypominał w Polsce Polakom przez kardynała Wyszyńskiego, który był bardzo maryjny. A całemu Kościołowi świata przypomniał przez Jana Pawła II, Totus Tuus, że to są czasy Maryi. Że jeżeli my będziemy się oddawali Maryi jako matce według Ducha, wtedy ona nam udzieli Ducha Świętego i razem z Duchem Świętym zrodzą nas Jezusa Chrystusa. Zrodzą radość dokonywania cudu takiego, jakiego Jezus dokonał w krzyżu. Im bardziej umieramy, tym bardziej Bóg Ojciec nam się udziela. Im bardziej Bóg życie nam coś zabiera, tym bardziej wkracza Bóg. Dlatego za świętym Pawłem mówię wam na pożegnanie: za wszystko dziękujmy Bogu.